Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Sukcesu Pisanego Szminką. Z tej strony Dagny Kurdwanowska, a porozmawiamy dzisiaj o biznesie, o tworzeniu biznesu, sile sióstr i o tym, jak często kobiece biznesy powstają po godzinach i czasem nawet nocami. A moimi gośćmi są dzisiaj twórczynie Whisper, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska i Julia Sielicka-Jastrzębska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja pamiętam, jak spotkałyśmy się pierwszy raz, to był rok 2015, siódma edycja konkursu Bizneswoman Roku. Byłyście wtedy w finale jako debiut roku. No właśnie. I jak pamiętacie siebie z tamtego czasu? To był początek waszego biznesu, to były też wasze pierwsze kroki jako przedsiębiorczyń. W jakim punkcie wtedy była wasza firma i wy jako przedsiębiorczynie?
Ja pamiętam ten finał bardzo dobrze, bo to za chwilę opowiemy, jak on też zmienił dalsze losy naszej firmy, ale szłyśmy na ten finał dość pewne siebie, po czym zaczęłyśmy słuchać, co osiągnęły inne dziewczyny i kobiety sukcesu w naszej kategorii, w innych kategoriach. I ja wtedy zrozumiałam, że jeszcze wiele przed nami i że w ogóle to jest dopiero początek drogi, tak naprawdę, że jeszcze dużo musimy pracować, dopracować i zrobić dla tej firmy o wiele więcej, żeby po prostu dojść do takiego etapu, na jakim były te dziewczyny i panie, które zdobyły statuetki.
Mhm. Firma wtedy istniała od roku, prawda? Ale to nie jest tak, że ten produkt powstał przez rok, bo pracowałyście nad nim dużo dłużej, prawda?
No, tak naprawdę już koncepcja pojawiła się wiele lat wcześniej razem z moim pierwszym synem, który teraz już będzie miał w październiku 8 lat, czyli to się nam troszeczkę przez ten czas przez głowę obijało, pracowałyśmy nad tym długo, też dlatego, że pracowałyśmy w międzyczasie, mając dzieci, wracałyśmy do pracy, pracowałyśmy na etacie i tak naprawdę myślenie o firmie i o Whisperze i o całym pomyśle na szumiące zabawki, które mają pomagać w zasypianiu. Te wszystkie prace trwały wieczorami i nocami, więc trwało to dłużej niż zazwyczaj pewnie taka koncepcja mogłaby się tworzyć. Natomiast już finalnie weszłyśmy na rynek we wrześniu 2014 roku.
No właśnie, co się działo tymi wieczorami, jak siedziałyście, zastanawiałyście się, jak wyglądał proces tworzenia? To się wzięło z tego, że dziecko nie chciało spać, trzeba było włączać suszarkę, no ale ile można z suszarką siedzieć przy dziecku, zwłaszcza, że nie każda suszarka też się do tego nadawała, prawda? To była potrzeba, żeby dzieci mogły spać, ale i żeby rodzice mieli trochę wytchnienia i czasu dla siebie.
Tak, no generalnie koncepcja była dość prosta i nie było to zbyt odkrywcze, powiedziałabym, dlatego że, no tak, jakby wyszłyśmy od pomysłu uspokajania suszarką czy okapem, różnie rodzice to robią w domowych pieleszach, natomiast gdzieś tam na zachodzie już taki pomysł na szumiące produkty, które zastępowałyby te dźwięki, istniał. I myśmy zaczęły te produkty testować, sprawdzać i one nam po prostu nie do końca pasowały. Wiedziałyśmy, że to nie jest coś, co chciałbyśmy dać naszym dzieciom, coś, co spełnia naprawdę oczekiwania i zostało stworzone z myślą o rodzicach. No i wyłapowałyśmy takie elementy od designu poprzez funkcjonalność, co mogłybyśmy zrobić lepiej. I prace trwały tak naprawdę, główne prace takie koncepcyjne, to myślę, że to był 2013 rok, kiedy myśmy były na urlopach macierzyńskich. Ja już byłam wtedy z drugim dzieckiem, Jula była ze swoją pierwszą córką. I wtedy ta koncepcja tak naprawdę się wykrystalizowała. Myśmy potem pod koniec 2013 roku we wrześniu chyba wróciły do pracy obie. Nie było wtedy rocznych urlopów macierzyńskich. No i wtedy tak naprawdę zaczęła się ten kolejny rok pracy po godzinach, kiedy myśmy już, ta koncepcja była, trzeba było tak naprawdę to urealnić, tak? Czyli znaleźć dostawców i tak dalej.
No ale to urealnienie też trwało właśnie. Trwało kolejny rok tak naprawdę, bo to było szukanie szwalni, która żadna ze szwalni, że jeździła właśnie ze swoim synem w nosidle po szwalniach po województwie łódzkim i żadna z tych szwalni nie chciała tego misia szyć. Druga sprawa to było znalezienie producenta urządzenia szumiącego. Też w ogóle narysowanie tej koncepcji. Tutaj wsparł nas mój mąż, który w ogóle jakby wymyślił, jak to powinno wyglądać, a następnie musieliśmy znaleźć kogoś, kto nam to po prostu, jakiegoś inżyniera, który nam to zaprojektuje. A musimy dodać, że nie miałyśmy zielonego pojęcia o produkcji. My miałyśmy po prostu wizję, koncepcję, ale nie wiedziałyśmy w ogóle, jak się tworzy taki produkt, jak to w ogóle działa wszystko na rynku. I to też była duża nauka, właściwie do dziś jest też.
Tak, cały czas się uczymy.
Dobrze, to jeszcze o tym uczeniu się to za chwilę. Ja chciałam Was zapytać, co Wam dało motywację, żeby to ciągnąć? No bo tak, dzieci, praca w pełnym wymiarze, jakieś koszty pewnie musiałyście na początku ponosić, żeby tworzyć prototypy. No to co było takim motorem do działania, żeby jednak to kontynuować i dalej ciągnąć ten projekt?
Zacznij od swojego motoru, Zuzia.
Wiesz co, nie wiem tak naprawdę, co nas zdarzyło, szczerze, to po prostu była jakaś taka wewnętrzne przekonanie, że po prostu to trzeba zrobić, że mamy wszystkie możliwości do tego, żeby to się wydarzyło, że pomysł jest super, że to jakbyśmy to zaplanowały też z naszymi doświadczeniami wcześniejszymi, bo pracowałyśmy w promocji, w marketingu, czyli dało nam to takie przekonanie, że będziemy umiały to sprzedać. To wszystko razem sprawiło, że gdzieś tam myślałyśmy sobie, że to trzeba zrobić. Ja myślę, że dużym bardzo motywatorem dla nas był mój mąż, który po prostu nas do tego, że tak powiem, właśnie motywował. Mówił, że Boże, dziewczyny, po prostu weźcie się, ogarnijcie, zróbcie to, bo za chwilę ktoś inny coś takiego zrobi. Albo wręcz właśnie mówił, żeby no, jeśli pomysł jest, to trzeba to wykonywać. On też, jego rodzina cała i nasza rodzina, gdzieś tam wszyscy nas wspierali i nam się wydawało to takie naturalne po prostu, że to trzeba robić dalej. Zresztą mi się wydaje, że po prostu chyba mamy też takie z domu przekonanie, że jak coś się zaczęło, to już to trzeba skończyć. I oczywiście też nie jestem za tym, żeby realizować pomysły, które nie mają sensu, ale nam się to tak wszystko spinało, że to się po prostu samo toczyło.
Myślę, że takim też potem motywatorem były pieniądze, bo Zuzia wzięła na to wszystko kredyt pod swoje mieszkanie. I żeby w ogóle uruchomić pierwszą produkcję, musiałyśmy mieć dosyć dużo gotówki. No i Zuzia założyła firmę pod koniec 2013 roku i wzięła kredyt pod swoje mieszkanie, co dla mnie było dużą motywacją, żeby to zrobić, żeby spłacić ten kredyt, tak? Na tej zasadzie, że po prostu dosyć mocno tam drżałam z obawy, że po prostu wylądujemy pod mostem.
Tak, to jest obawa wielu kobiet, które zastanawiają się nad tym, czy mają otworzyć własną firmę. Wiele uważa, że po prostu musi natychmiast rzucić pracę i od razu przejść do realizacji pomysłów. Wy wybrałyście ten model tak zwany rozsądniejszy i w pewnym sensie bezpieczniejszy. Z perspektywy czasu oceniacie, że to był dobry wybór, właśnie ten wysiłek włożony w to, żeby po wieczorami czy po godzinach dopracowywać ten model i w momencie, kiedy on jest gotowy do wypuszczenia na rynek, wtedy zaangażować się to w 100 albo 150%.
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że... Znaczy dla mnie osobiście to było takie komfortowe, chociaż męczące, tak? Że ja wiedziałam, że ja nie ryzykuję aż tyle. Ale było to bardzo męczące i wymagające dużej dyscypliny i takiego zawzięcia, żeby faktycznie spotykać się o tej 21 po uśpieniu dzieci u Zuzi w domu i do 1 w nocy opracowywać projekt i potem o 6 rano wstawać z dziećmi i iść do pracy na etat. Więc w pewnym momencie, jak już otworzyłyśmy firmę, znaczy, jak przepraszam, na rynek wszedł nasz miś we wrześniu 2014 roku, no to się zaczęły telefony w ciągu dnia, kiedy my byłyśmy w pracy, zaczęło się to kręcić, miałyśmy pomoc w postaci naszej Uli, ale jakby nie, to nie wystarczało, tak? My musiałyśmy po prostu gdzieś znaleźć jeszcze na to czas dodatkowo. I powoli ta decyzja nas dojrzewała, żeby zostawić
pracę na etat tak zwany, tak. I już poświęcić się firmie. A od którego momentu zaczęłyście myśleć o tym jako o projekcie międzynarodowym i globalnym?
Początkowy już biznesplan tak naprawdę zakładał to, że to będzie międzynarodowe, bo wiesz, no potrzeba rodziców, żeby spać jest ogólnoświatowa,
na całym świecie,
ta sama.
Tak.
Dzieci również płaczą wszędzie i mają swoje problemy wszędzie. Oczywiście w pierwotnych społecznościach płaczą mniej i tam, gdzie rodzicielstwo bliskości jest znacznie bardziej rozwinięte, ta sytuacja zupełnie jest inna, ale nie ośmielam się sprzedawać misia Indianom gdzieś, wiesz, w Amazonii. Natomiast od początku wiedziałyśmy, że to jest ta sama potrzeba. Musiałyśmy tylko znaleźć odpowiedni sposób komunikacji. Myślę, że cały czas tak naprawdę go dopracowujemy, my cały czas nad tym pracujemy, żeby w jakiś odpowiedni sposób na każdym rynku trafić do rodziców, natomiast już od początku wiedziałyśmy, że to jest potencjał globalny.
Mhm. No właśnie, minął rok, postanowiłyście jeszcze raz spróbować w konkursie Businesswoman Roku, bo w debiucie roku wtedy wygrał ktoś inny, wystartowałyście już w innej kategorii, to była moja firma i wtedy wygrałyście.
No tak.
Jak wspominacie tamten moment, to była duża satysfakcja?
No, oczywiście. Tak, to było w ogóle, mamy nagrane to, chyba nasi mężowie to filmowali, że my tak na siebie się rzuciłyśmy, bo w ogóle nie wierzyłyśmy w to, że faktycznie my jesteśmy zwyciężczyniami tej kategorii, bo konkurencja była też naprawdę zacna. I ta nagroda w tamtym roku, dokładnie w tym momencie była nam bardzo potrzebna, też tak ze względów technicznych, czyli wsparcie Microsoftu w cyfrowej transformacji naszej firmy, ale też myślę, że tak jako
tak,
motywacja...
Tak, to była nagroda w tej kategorii tylko.
Tak, to była nagroda, to możemy się... Bardzo długo opowiadać o tej nagrodzie, bo przyjaźń z Microsoftem trwa nasza. Ale też to była bardzo fajna motywacja do dalszego działania, bo środowisko biznesowe doceniło nasze starania i pokazało nam, że to dobrze robimy, w dobrym kierunku idziemy i że po prostu nadajemy się do tego, mówiąc krótko.
No właśnie, wasz rozwój poszedł bardzo do przodu, bo menażeria się rozrasta. Kiedy spotkałyśmy się pierwszy raz, był miś, a teraz jest jeszcze Ileniwiec i Whizbird, czyli ptaszek. Opowiedzcie o nowych zwierzakach.
No przede wszystkim my się rozwijamy i rozwijamy też swój asortyment, bo coraz więcej rozumiem klientów i ich potrzeby. Staramy się być blisko nich i też nasze produkty odpowiadają na różne tak naprawdę potrzeby. No, oczywiście globalną, ogólną potrzebą, którą zaspokajamy w tej chwili naszymi produktami, to jest ta potrzeba lepszego snu u dzieci, uspokajania się. Natomiast każdy z produktów trochę w inny sposób to realizuje. O ile ptaszek po prostu jest takim pierwszym, takim produktem bardziej podróżnym, mniejszym i mniej zaawansowanym technologicznie, to o tyle leniwiec jest właśnie wręcz w drugą stronę, produktem bardzo zaawansowanym technologicznie, tak naprawdę jedynym na świecie tego typu produktem, czyli pluszakiem, który łączy w sobie funkcję niani elektronicznej, szumiącego właśnie produktu uspokajającego dzieci i asystenta rodzica.
Na czym to polega? Bo jest aplikacja do tego specjalna, prawda?
Tak. Wspólnie właśnie z, tak naprawdę ten produkt powstał wspólnie właśnie z Microsoftem po tej nagrodzie Businesswoman Roku, dlatego myślę, że sukces pisany szminką może być częściowo, nie wiem, o matką chrzestną leniwca.
Jesteśmy dumne.
Bo tutaj wkład Microsoftu był ogromny, myśmy pomysły mieli już tak naprawdę wtedy, pracowaliśmy nad tym produktem, ale byliśmy w takim martwym punkcie trochę, nie wiedzieliśmy, w którą stronę pójść i nam się robiło za dużo tego wszystkiego i spotkania właśnie z Jarkiem Sokolnickim z Microsoftu pomogły nam to w jakiś sposób poukładać sobie w głowie. On też nam mocno zmotywował do tego, żeby to robić, że to jest takie ekstra w ogóle, jakie to jest genialne i jakoś to tchnął w nas taki nowy entuzjazm, który nam już w międzyczasie zdążył troszeczkę osłabnąć. No i działa to tak naprawdę, ten asystent rodzica jest takim wsparciem rodzica dotyczącym codziennej pielęgnacji, rozwoju dziecka, ale też przypomina rodzicowi o takich rzeczach jak obowiązkowe badania, czy wizyty u lekarza, takie rzeczy, o których my zwykle jako rodzice zapominamy. I też daje możliwość zapamiętania takich chwil, które chcielibyśmy zapamiętać, ale nie mamy na to czasu, czyli nie wiem, pierwsze przewrócenie się na plecki, pierwsze, nie wiem, pierwsze raczkowanie, czyli takie drobne chwile, które nam po prostu gdzieś tam w końcu umykają w natłoku rzeczy i leniwiec pomaga o tym zapamiętać. Jest to w ogóle dość zaawansowane, mogłybyśmy tak naprawdę oddzielny podcast zrobić na ten temat, bo to jest dość zaawansowane algorytmami i nie jest to prosta rzecz, dlatego jesteśmy szczęśliwe, że nie tylko udało nam się już zdobyć nagrody dla tego produktu i w Polsce, i w Stanach, i w UK, ale też widzimy, że zainteresowanie zwłaszcza rynków zagranicznych jest ogromne tym produktem. W Polsce już jest w sprzedaży, też fajnie jest oceniany i sprzedawany. Natomiast nie ukrywamy, że ze względu na i zaawansowane technologiczne i cenę, która za tym idzie, bardziej będziemy pewnie kierować się na rynki zagraniczne z tym produktem.
Aczkolwiek jest to w ogóle bardzo świeży i nowy trend w branży dziecięcej Connected Nursery, czyli taki inteligentny pokój dziecka. To jest coś, co w ogóle IoT jest czymś nowym na rynku, a IoT w branży dziecięcej jest już zupełnie świeżutkim tematem i faktycznie jesteśmy jedną z niewielu firm na świecie, która w branży dziecięcej, nie tylko nietechnologicznej, a która taką zabawkę stworzyła. Dlatego gdzieś tam jesteśmy na tej półce IoT jako trendseterki, no, można powiedzieć.
Czy księżna Kate i mały książę Louis dostali już?
Dostali, oczywiście, że dostali, natomiast nie wiem oczywiście jak zwykle, czy korzystają i jak im się korzysta z leniwca. Teraz właśnie akurat byłam w Londynie, gdzie miałyśmy taki event w sieci John Lewis, bardzo prestiżowej, w której nasze misie są dostępne i będą tam dostępne również leniwce. Miałam nadzieję spotkać księżną gdzieś na spacerze, ale niestety...
Na zakupach.
Ale udało się na zakupach, ale niestety nie.
Tak. Ale udało się w Warszawie, bo księżna wręczała Wam nagrodę.
Tak, tak. Zuzia odebrała z rąk księżnej Kate nagrodę za... najlepszy pitch, który wtedy tam był taki konkurs zorganizowany przez Warsaw's The Heart i ambasadę Wielkiej Brytanii i różne firmy prezentowały się przed zacnym gronem biznesmenów z UK i z Polski i nasz pitch został doceniony w kategorii Health Tech. Znaczy Zuzi pitch właściwie. I Zuzia odebrała z rąk księżny Kate nagrodę.
Dzisiaj w ogóle mija rok od
tego
wspaniałego.
Tak, dzisiaj jest rocznica.
Dzisiaj mamy rocznicę spotkania z księżną Kate i z księciem Williamem, także właśnie też zaczęłam to sobie przypominać, bo dokładnie 17 lipca to był ten dzień.
No dobrze. Poza tym, że jest miś, poza tym, że jest leniwiec i jest Whizbird, to jest też ważna część, która jest misją Waszej firmy, bo wspieracie między innymi kobiety w takim byciu pewniejszą siebie, w budowaniu wiary we własne siły. To jest akcja Niedoskonałe, pisane ze specjalnym apostrofem. Dlaczego postanowiłyście zrobić taką akcję?
My w ogóle stworzyłyśmy firmę po to, żeby wspierać rodziców. Tak naprawdę to, że ten pomysł powstał i że zaczęłyśmy to robić, to oprócz tego, że to był super pomysł, to my robiłyśmy to zawsze z takiej potrzeby dzielenia się tym, co już wiemy, z innymi. Tak w ogóle zaczęło się gdzieś tam ta nasza misja od takiej grupy na Facebooku, którą ja kiedyś dawno temu założyłam jako właśnie matka półrocznego, wiecznie płaczącego syna. Założyłam grupę na Facebooku, która się nazywała Mamy Radzą Mamą, bo nie chciałam już epatować swoimi problemami wszystkich znajomych, więc zaprosiłam znajome mamy do tej grupy i ta grupa w ciągu dosłownie kilku tygodni rozrosła się do kilku tysięcy mam, które zapraszały po prostu inne mamy. I to już dało nam wtedy do myślenia, że jest w tym jakaś siła, w tym, że kobiety chcą się wspierać i radzić sobie i że takie rady matki są ważniejsze czasami niż te rady pediatry czy jakiegoś specjalisty. I to gdzieś tam w nas się działo. No i cała akcja Niedoskonałe trochę na podobnej zasadzie się pojawiła, bo my przeżywałyśmy swoje rozterki, cały czas przeżywamy jako mamy. I zaczęłyśmy o tym rozmawiać ze sobą, zaczęłyśmy rozmawiać o tym z naszą przyjaciółką Rią Soką, która jest wokalistką i jest naszą, jest też twórczynią tekstów i jest też naszą prywatnie przyjaciółką. I zaczęłyśmy sobie w takim babskim kręgu o tym rozmawiać, o tym, pod jaką presją żyjemy, dlaczego w ogóle się poddajemy tej presji, dlaczego ten Instagram jest dla nas jakimś takim powodem do frustracji, a nadal jednak to siedzimy i na to patrzymy, w jaki sposób pokazujemy swoje życie, dlaczego szczerze o tym nie mówimy innym, przecież wszystkim byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy sobie tak wygarnęły, że każda z nas, nie wiem, czasami krzyczy na dziecko i ma wszystkiego dosyć. I od słowa do słowa zaczął się pojawiać pomysł, żeby coś takiego stworzyć, co wesprze po prostu kobiety i matki w tej sytuacji i pokaże im, że to nie jest tylko jednostkowe ich odczucie, że my wszystkie tak mamy, dzięki czemu pozwoli im w jakiś sposób się od tego uwolnić, tak, pogodzić z tym i jakoś to zaakceptować. I to, że to miała być płyta muzyczna, to pojawiło się jakoś później. Zaczynałyśmy w ogóle od tego, że chciałyśmy zrobić kołysanki może dla dzieci i z tego wyszła po prostu taka mocna płyta terapeutyczna dla mam, co też nie jest, co też było fajne, dlatego że doszłyśmy w końcu do tego, że przecież to mama musi się uspokoić wewnętrznie, żeby to dziecko było spokojne. Ja mogę dać jej dziecku 10 szumiących misiów i nie wiadomo co, ale jeśli mama będzie rozedrgana i niespokojna, to dziecko zawsze będzie niespokojne, bo chcemy czy nie chcemy, ale jesteśmy z tymi niemowlętami bardzo silnie połączone. I powstała płyta z 10 piosenkami takimi, my to nazywamy taki mindfulness dla mam. Widziałyśmy to właśnie na taki wieczór, żeby sobie włączyć. To są fajne, spokojne piosenki z takimi szczerymi, bardzo bezpośrednimi tekstami. I co jest moim zdaniem niesamowite, to, że no jak te koncerty, takie mikrokoncerty to są, odbywają się, to wszystkie mamy naprawdę płaczą, znajdują, nawet nie tylko mamy, to jest w ogóle takie silne kobiece moim zdaniem. Niekoniecznie trzeba być matką, żeby odczuwać te same emocje. I niezależnie od niego, bo Ria jeździ też po różnych krajach, śpiewa piosenki z tej płyty, teraz też właśnie w tym miałyśmy spotkanie dla blogerek w Londynie. I jest coś niesamowitego w tym, że niezależnie od szerokości geograficznej, w której się znajdziemy i mówimy o tym projekcie, o tych emocjach, to wszystkie kobiety odczuwają to jednak bardzo podobnie.
To też pokazuje chyba, że nowe technologie, sztuczna inteligencja, że to bardzo fajnie może wspierać rodzica, ale że jednak emocje, relacje cały czas będą ważniejsze.
No, zdecydowanie tak. My w ogóle nasze produkty, niezależnie od tego, jak one mogą być technologicznie zaawansowane, jak leniwiec, tworzymy po to, żeby wspierać rodziców, a nie ich zastępować. I dlatego my dbamy o te dwie części. To jest ta emocjonalność, którą chcemy ugłaskać, zaopiekować się nią, a z drugiej strony dajemy rozwiązania, które mogą po prostu rodzicom pomóc, żeby oni się tak już nie udręczali z tymi wszystkimi problemami, których i tak mają sporo.
No właśnie, a Wy jako pracujące mam wspomniałaś o rozterkach. Jakie są te rozterki na tym etapie prowadzenia już właściwie międzynarodowego biznesu i coraz to nowych wyzwań biznesowych?
Ja myślę, że znaczy mówisz, pytasz o nasze relacje z dziećmi, tak?
Jako pytam o wasze właściwie wewnętrzne rozterki, wątpliwości, bo musicie pogodzić prowadzenie międzynarodowej firmy z wychowaniem dwójki dzieci. A wiemy też z różnych badań, również z badań, które teraz prowadzimy, że to pogodzenie tych dwóch ról jest najczęściej dla kobiet i z jednej strony największym wyzwaniem, i z drugiej strony taką barierą, która powoduje, że często nie wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, bo mają takie poczucie, że muszą wybierać. I wtedy wybierają oczywiście dobro rodziny, dobro dziecka. W swoim przekonaniu uważają, że tak będzie po prostu lepiej.
Znaczy, ja myślę, że my nie wychodzimy z założenia, że firma krzywdzi nasze dzieci, bo my zajmujemy się firmą. Myślę, że wręcz odwrotnie. Pokazujemy naszym dzieciom, że można być przedsiębiorczym, że można tworzyć fajne rzeczy, że można kreować, że można być twórczym i przedsiębiorczym. Ale ja na przykład odczuwam to i czasem mi to dzieci, znaczy moje starsze dziecko mówi mi to wprost, że po prostu ja nie mam czasu dla niej, dla mojej córki. Że mamo, czy ty, że możesz już nie pracować, proszę pobaw się ze mną. I wtedy jest takie wrażenie, o kurde, dobra, odkładamy pracę i teraz dzieci.
Mhm. Czyli to jest też jakaś sztuka znalezienia balansu, równowagi pomiędzy pracą, która jest fajna, daje satysfakcję i napędza, a uważnością wobec rodziny?
Wiesz co, mi się wydaje, że niezależnie od tego, czy masz swój biznes, czy pracujesz zawodowo gdzie indziej, to są dokładnie te same rozterki. Myślę, że naszym wyzwaniem jest bardzo dużym to, nie wiem, przynajmniej mogę mówić o sobie, ale Jula jest akurat po urlopie, więc może pewnie powiedzieć to samo, że znalezienie jakby takiej przestrzeni w swojej głowie, właśnie jak jest czas wolny, żeby o tej firmie jednak nie myśleć, bo to jest taka różnica chyba w posiadaniu własnej firmy i pracowaniu u kogoś, że to w głowie się cały czas mieli. Z jednej strony, no ponieważ nasi mężowie też są zaangażowani w naszą firmę, no to jest naturalne, no że nam pewne rzeczy przychodzą do głowy, jak mamy właśnie wolny czas i mamy wolną głowę, no to wtedy przychodzą kreatywne pomysły do głowy na ogół, więc się wymieniamy nimi, nie robimy sobie przynajmniej u nas jakiejś sztucznej bariery, to teraz nie rozmawiamy o firmie, rozmawiamy o niej w godzinach pracy, no bo tak się nie da, no na tym to jest też pewnie jakaś taka przewaga, że cały czas może ten proces twórczy trwać. Z drugiej strony jest to też właśnie ta wada, że nigdy tak naprawdę do końca mózg nie odpoczywa. I nie wiem, ja po prostu wychodzę z założenia, że no nie będzie i tak to wszystko wyglądało tak, jakbym chciała. I już przyjęłam po prostu do wiadomości to, że nie jestem pewnie doskonałą, idealną właśnie, perfekcyjną matką, tylko tą nieidealną i jest mi z tym dobrze i staram się na co dzień pewnie jakieś rzeczy tam wykonywać, żeby to poprawiać. Dzisiaj miałam na przykład rano bardzo ciężki poranek z moimi dziećmi, które starałam się na czas odstawić, żeby tutaj na czas być na spotkanie z Tobą. I mieliśmy bardzo niefajną sytuację i spięcie, ale później też pogodziliśmy się i powiedziałam, chłopaki, przepraszam, ale naprawdę rano się strasznie spieszyłam, chciałam być na czas, bardzo mi na tym zależało. Odreagowałam na Was, oni powiedzieli spoko, my też przepraszamy, będziemy się jutro szybciej zbierać, więc to jest też taka szczerość chyba między nami i dziećmi, a nie udawanie, że tak, mamusia tutaj jest z Tobą, a tutaj sobie patrzę na telefonie, tylko raczej okej, chłopaki, ja potrzebuję 10 minut, skończę tego maila, wracam do Was, tak? I to chyba jest moim zdaniem klucz do sukcesu, żeby być szczerym wobec samej siebie, wobec nie wiem, wspólniczki, współpracowników, męża i dzieci, tak? Żeby po prostu nie robić sobie jakiejś takiej sztucznej, wiesz, iluzji, czegokolwiek, no.
No właśnie, powiedziałam na początku, że będzie trochę o sile sióstr. 20 lat w jednym pokoju mieszkałyście.
23?
23.
Nie. A nie, bo ja się urodziłam później.
Czyli 20.
Przepraszam.
Liczyłaś każdy.
Każdy cię liczyło.
Właśnie, jak ta bliskość, co ona Wam daje w biznesie?
No na pewno takie, to od początku czułyśmy, że po pierwsze łapanie swoich myśli nawzajem w lot, że my nie musimy tłumaczyć, o co chodzi, całego procesu i tak dalej, tylko gdzieś tam sobie ufamy, bo jakby rozumiemy intuicyjnie, co robi druga strona i to chyba bardzo też przyspiesza wiele rzeczy. Chociaż czasem jest też powodem do pewnych niewyjaśnionych sytuacji, bo jednak czasem te myśli się gdzieś tam gubią. A druga sprawa to takie zaufanie sobie. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo pomocne w prowadzeniu firmy. Że jakby pewnymi sferami się nie zajmujemy, bo ufamy sobie, że ta druga osoba, ja jestem odpowiedzialna za produkcję i Zuzia nie wchodzi w moje kwestie produkcyjne, chociaż czasem potrzebuję jej porady i wtedy jej naświetlam jakieś tam problemy, a z drugiej strony Zuzia się zajmuje sprzedażą, finansami. Ja też w to nie wchodzę, ale też czasem jakby jestem zaangażowana w jej działkę. Tak, kiedy jest taka potrzeba.
No i myślę, że to też jest taki komfort psychiczny, wiesz, że jednak no jest zawsze, jak bierzesz jakiegoś partnera do biznesu, czy nawet jest to dobra jakaś koleżanka, no to jest jednak osoba z zewnątrz, No i masz moi, no nie wiem, gdzieś tam zawsze taki margines, kurczę, braku zaufania i sprawdzania i takiej niepewności, co to się wydarzy, Boże, jak to jakieś, nie wiem, wiesz, od finansowych spraw po takie operacyjne. A mi się wydaje, że tutaj, no to mi to tam daje taki komfort psychiczny, że nie mamy takiego ryzyka. No raczej nie sądzę, żeby coś tu się takiego zadziało, a jak coś się dzieje niefajnego, to też możemy sobie szczerze powiedzieć. Wiesz, też jest taka szczerość, moim zdaniem, emocji, wiesz, obcej osobie, czy tam partnercy w biznesie, nie wiem, pewnie byś się nie poryczała w taki łatwy sposób, że już masz dosyć wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Siostrze możesz to powiedzieć i potem się ogarnąć i bo wiesz, no, niejedną sytuację przeżywałyście w swoim życiu podobną i to jest kolejna po prostu, tak? Więc cały taki stres związany, myślę, że z partnerem w biznesie nam po prostu tutaj odchodzi.
No właśnie, już powiedziałyśmy o rozterkach trochę, o tym, że się cały czas uczycie. Ja sobie zanotowałam takie zdanie z wywiadu, który się pojawił przy tej pierwszym konkursie Bizneswoman Roku, w którym brałyście udział i powiedziałyście, że na waszym przykładzie można by napisać książkę, jak krok po kroku.
Już wtedy?
Tak. Jak krok po kroku nie popełniać błędów i unikać trudnych sytuacji przy zakładaniu własnego biznesu.
Zgadzasz? Nie, po prostu kolejne rozdziały piszemy do tej książki.
No właśnie, mówi się, żeby odnieść jeden sukces, to trzeba co najmniej 6 porażek zaliczyć. Mniej więcej to się zgadza w waszym przypadku, czy jest tych...
Ale jakichś takich spektakularnych porażek.
Czy błędów.
Tak. Mówisz o tych wczorajszych?
Chodzi raczej o te błędy, które gdzieś się pojawiają i dzięki nauce na tych błędach możemy wreszcie dojść do tego... do tego upragnionego sukcesu, to jak to jest z tymi błędami, porażkami.
No to w ogóle właśnie, bo to się zapomina. Już 4 lata mam tą firmę, ale pamiętam, jak sobie uświadomiłam, że jak sobie obydwie uświadomiłyśmy po kolejnych jakichś błędach produkcyjnych, jakichś błędnych decyzjach, że tak naprawdę że dosięgamy powiedzmy jakiegoś tam dna w tym błędzie, i że jest to wybicie, tak? Że zawsze jest to wybicie. Znaczy, że kogoś spotkamy, ktoś poradzi, coś powie, doradzi, powie idźcie tak, idziemy tak i nagle zaczyna się po prostu pojawiać nowa droga i nowe rozwiązanie. Pamiętam ten moment, kiedy ja to sobie uświadomiłam, że tak będzie, bo na tym to polega. Znaczy, że się cały czas uczysz i cały czas dowiadujesz się nowych rzeczy, niestety poprzez swoje własne błędy. Ale z drugiej strony wychodzą z tego bardzo dobre też efekty. I to było takie dla mnie objawienie, bo na początku byłam załamana, że nie wiem, moim zdaniem my byłyśmy obydwie jakoś takie w ogóle skołowane, że jak to, że coś jest znowu nie tak, a potem znowu się okazywało, że właśnie tak, tylko inaczej. I to tak chyba właściwie cały czas jest.
Tak, mi się wydaje, że to też jest związane z rozwojem, bo gdyby nie było tych błędów, to znaczy, że nie robimy nic nowego, to znaczy, że się nie rozwijamy. Jeśli popełniamy, to znaczy, że wchodzimy w nowe terytoria i próbujemy nowych rzeczy, czyli firma się rozwija, więc moim zdaniem to jest wpisane po prostu w rozwój. Być może przyjdzie taki moment, kiedy już staniemy, ustabilizujemy się, stwierdzimy, dobra, to tak ma teraz to wyglądać i już nam to wystarczy i teraz niech się po prostu kręci i zaznamy wreszcie spokoju ducha i...
Będziemy w wieku pana Bliklego.
Na przykład. Może wtedy. W każdym razie, no myślę, że w końcu musi dojść do tego momentu. Natomiast teraz mamy i tak cały czas jakieś pomysły. Wiemy, że musimy jeszcze zrobić to i to i to. Jeszcze mamy 3 projekty, co najmniej mi się wydaje, które chcemy uruchomić i zrobić, więc no przygotujemy się na te błędy. Ale też chyba uczymy się z każdym następnym błędem go po prostu spokojniej przyjmować i wiesz, no tak jak ja właśnie się śmieję, no na szczęście nie pracujemy z tak, nie wiem, nie robimy, nie wiem, szczepionek na jakieś straszne, wiesz, wirusy. Choroby, wirusy, żeby nasza pomyłka, wiesz, nagle, nie wiem, zabiła ileś tam osób, no to są na szczęście dość nieszkodliwe produkty. Więc te nasze pomyłki to są dla nas tylko szkodliwe, to też dla mnie jest takim... jakimś komfortem psychicznym, że to wiesz, nie dotyka innych, to dotyka nas, jakąś naszą firmę. Okej, my musimy sobie z tym poradzić, ale to nie są pomyłki, z którymi byśmy sobie pewnie, z którymi nie możemy sobie poradzić. No.
To co dzisiaj każda z Was uważa za swój największy sukces?
Ja za swój największy sukces widzę to, że tutaj jestem, z tobą rozmawiam, wiesz, jestem całkiem zdrowa psychicznie. Moje dzieci, wiesz, się uśmiechają, moje małżeństwo trwa szczęśliwie i że po tym całym, wiesz, w tym całym wirze, w którym my jesteśmy, jeszcze znajdujemy czas na to, żeby się spotkać ze znajomymi i przyjaźnie, wiesz, kontynuować, które były przed tym całym biznesem. To, że znajdujemy, że ja znajduję jakąś tam odskocznię, że wiesz, że to życie tak naprawdę jest całkiem normalne. Ktoś mi ostatnio to powiedział właśnie, że Boże, jaka ty jesteś taka normalna jak na taki biznes, który międzynarodowy, wiesz, bo to też inaczej się ogląda z zewnątrz, sobie myślą, Boże, sprzedają misie na całym świecie, to w ogóle nie wiadomo, wiesz, księżną Kate poznała, a tak naprawdę my cały czas jesteśmy tymi samymi osobami, którymi byłyśmy, myślę, że jesteśmy lepszymi osobami, jesteśmy na pewno spokojniejsze niż byłyśmy, naprawdę, być może jest to paradoks, ale jesteśmy dużo spokojniejsze niż byłyśmy te 4 lata temu, dojrzalszy na pewno i myślę, że ogromnym sukcesem jest to właśnie, że jesteśmy w tym punkcie takim emocjonalno-psychicznym, w którym jesteśmy.
Ja dla Ciebie.
Ja myślę, że się dołączę się. Znaczy to, że w tym całym chaosie jesteśmy w stanie utrzymać jakiś balans i mieć po prostu szczęście w postaci rodziny, przyjaciół i tego, że po prostu mamy normalne życie, a nie jakieś, nie wiem, czy to na wyrost jako milionerki, bo nimi nie jesteśmy.
Jeszcze.
czy jako po prostu zwykłe dziewczyny, no. Kobiety. Czy sukcesu? Myślę, że sukcesu, no.
Pisanego szminku.
Tak, chociaż cały czas nie nakładam szminki na usta, to myślę, że to dużo by dało pewności siebie, taka czerwona szminka.
No dobrze, to będę miała dla Was akurat fajny prezent na koniec. Czerwoną szminkę sukcesu.
Dziękuję.
Dziewczyny, życzę Wam w takim razie powodzenia w poszerzaniu menażerii, bo pewnie będą kolejne zwierzaki. Możecie to potwierdzić?
Tak, zwierzaki będą kolejne, będą nie tylko zwierzaki, generalnie tak,
rozwijamy się.
Fantastycznie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były twórczynie Whisper, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska i Julia Sielicka-Jastrzębska.
Dziękujemy.
Dzięki.